dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosuchowicz. Mamy dziś niedzielę 18 października. Za szybką studia w nadsekwańskim Domu Radia program realizują Andrea Kunowa i Ala. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Anny Benhard i magazyn stylu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Będzie też mowa o trwających we Frankfurcie targach książki. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W boku od autostrady, a Katarzyna Zawicka na zakończenie do wysłuchania magazynu o piosence francuskiej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. W zamachu samobójczym przeciwko irańskim strażnikom rewolucji w mieście Pishin na południowo-wschodnich rubieżach kraju tuż przy granicy z Afganistanem zginęło co najmniej 30 osób, w tym kilku generałów tej formacji. 12 osób zabitych, w tym dwóch policjantów, jeden zestrzelony helikopter policyjny, służb walki z narkotykami. Oto wynik sobotniej regularnej bitwy przeprowadzonej przez brazylijskie władze porządkowe z mafią narkotykową. Przebywający z wizytą w Kabulu francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner wyraził zaniepokojenie z powodu ciągłego braku ostatecznych wyników w prezydenckich wyborach w Afganistanie. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W zamachu samobójczym przeciwko irańskim strażnikom rewolucji w mieście Pishin na południowo-wschodnich rubieżach kraju, tuż przy granicy z Afganistanem, zginęło co najmniej 30 osób, w tym kilku generałów tej formacji, mającej za zadanie pilnowania tego, aby Irańczycy ściśle wykonywali przykazania islamu. Teheran nie omieszkał zaraz o zorganizowanie zamachu oskarżyć Stany Zjednoczone, ale do jego przeprowadzenia przyznała się rebeliancka grupa sunnicka Dżundallah. Waszyngton zresztą natychmiast zamach potępił i odrzucił wszelkie oskarżenia jako bezpodstawne. Do zamachu doszło rano, gdy dowództwo regionalne strażników rewolucji prowadziło zebranie na wysokim szczeblu z przywódcami miejscowych plemion na temat wzmacniania jedności między sunnitami a szyitami. Agencja prasowa Fars informuje, że na zebranie to przyszedł także terrorysta samobójca opasany materiałami wybuchowymi i wysadził się on w powietrze w jego trakcie. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad natychmiast zaapelował o szybkie przeprowadzenie dochodzenia. Zdaniem przewodniczącego irańskiego parlamentu Aliego Larijaniego prezydent Obama próbował wyciągać rękę do narodu irańskiego, ale organizując ten zamach poparzył ją sobie. I że Irańczycy nie mają w co wierzyć w zapewnienia rządu amerykańskiego, gdyż są one sprzeczne z ich interesami. Depesze przypominają, że Gwardia Strażników Rewolucji w języku Farsi Padaran utworzona została w maju 1979 roku przez Ajatollaha Chomeiniego i podlegała ona bezpośrednio jego rozkazom. Jednym z jej członków jest obecny prezydent Ahmadinejad. Liczy ona sobie obecnie 125 tysięcy osób na pół miliona całej armii irańskiej. Stany Zjednoczone oskarżają strażników rewolucji o aktywne popieranie irackich radykalnych milicji szyickich, talibów w Afganistanie, palestyńskiego ruchu terrorystycznego Hamas oraz świętej wojny islamskiej, czyli dżihadu, skierowanej przeciwko Izraelowi. Tu Paryż, RFI. 12 osób zabitych, w tym dwóch policjantów, jeden zestrzelony helikopter policyjny służb do walki z narkotykami to wynik sobotniej regularnej bitwy przeprowadzonej przez brazylijskie władze porządkowe w tzw. favelas, czyli biednych dzielnicach Rio de Janeiro, nieopodal słynnego stadionu piłkarskiego Maracana z mafią narkotykową. Dwóch policjantów spaliło się w śmigłowcu, który trafiony przez członków tej mafii spadł na ziemię i wybuchnął. Dwóch zostało ciężko poparzonych. Ponadto kulami ranionych zostało czterech policjantów. Po stronie mafiozych zginęło 10 osób, a 6 zostało rannych. Spalonych zostało 8 miejskich autobusów. Wszyscy miejscy policjanci zostali postawieni na nogi. W mieście zmobilizowano także 4,5 tysiąca rezerwistów. Brazylijski minister sprawiedliwości Tarso Genro zapowiedział wysłanie do Rio wojskowych sił specjalnych, interweniujących jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Depesze przypominają, że miasto liczy sobie około 14 milionów mieszkańców, że co roku notuje się tam około 6 tysięcy zabójstw, że w 2014 roku Brazylia organizuje piłkarski mundial, a samo Rio w roku 2016 letnie igrzyska olimpijskie. Przebywający z wizytą w Kabulu francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner wyraził zaniepokojenie z powodu, jego zdaniem, blokady wyborów w Afganistanie, gdyż nie wszystkim podoba się, że muszą przyjąć ich wyniki. podczas spotkania z dziennikarzami, szef francuskiej dyplomacji powiedział, że wypowiada się w imieniu wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej i że wszyscy na świecie, w Europie i we Francji chcieliby dokładnie zrozumieć, co się w afgańskich wyborach stało i jak przebiegało liczenie głosów. Był to dziennik Radia France Internationale. Słuchają Państwo Paryża, a teraz przed mikrofon zapraszam z przeglądem francuskich tygodników Annę Bernhardt.
Przez długi czas niekwestionowanym bohaterem okładek tygodników francuskich był Nicolas Sarkozy. Teraz miejsce ojca zajmuje syn Jean Sarkozy. 23-letni potomek prezydenta Francji kandyduje do objęcia EHPAD, instytucji publicznej zarządzającej terenami dzielnicy biznesu La Défense. Roczny budżet EHPAD wynosi około miliarda euro. To też wybór na to stanowiska studenta drugiego roku prawa, który wprawdzie już od kilku lat działa bardzo aktywnie w polityce, ale trudno zakładać, że zdobył wielkie doświadczenie. Jest postrzegany, zwłaszcza przez opozycję, ale nie tylko, jako przejaw nepotyzmu. Oprócz afery z Sarkozym na pierwszych stronach tygodników królują też inne gorące tematy, afera Mitterranda i afera Poleńskiego. Jean Sarkozy na czele EHPAD to zbyt duża władza za tak małe zasługi, uważa Christophe Barbier w artykule wstępnym w tygodniku L'Express. Synu, pokaż, że jesteś godzien swego ojca, powiada jeden z bohaterów powieści Corneille'a Sydy. Tak mógłby powiedzieć zapewne Nicolas Sarkozy, otwierając wrota do świata polityki swemu synowi i pomagając mu piąć się w górę. Jean zrozumiał świetnie zasadę. Byle szybciej, byle więcej, ale podobnie jak Cyd musi stoczyć walkę z trudnym przeciwnikiem. Tym przeciwnikiem w przypadku Jeana Sarkozy'ego jest opinia publiczna. Prawica jak zwykle położyła po sobie uszy, lewica wykrzykuje głośno, za to wyborcy nie zapomną tego prezydentowi przy następnym głosowaniu. Nie ma wątpliwości publicysta L'Express. Młodemu Sarkozy'emu nie brakuje talentu politycznego, energii i dobrej prezentacji w mediach, ale nie sprawdził się jeszcze w żadnej walce, nie trafił na swej drodze jak na razie na żaden ciernie, zauważa Christophe Barbier, opisując żałosną tradycję w polityce francuskiej, która sprawia, że kolejne dynastie próbują zapuścić tu korzenie, jak za czasów feudalnych, jak w trzecim świecie. To, co krytykujemy nad brzegami Kongo, dzieje się też nad Sekwaną. Nasze największe sukcesy pomieszane są ze smutkami, snuje rozważania bohater Corneille'a. Nadchodzi taki moment, gdy melancholia spływa na polityków, którzy myśleli, że wszystko im wolno. Ten moment nosi nazwę wybory, przestrzega publicysta L'Express. Ta historia z synem, który tak szybko pnie się w górę, prowokuje nieprzychylne komentarze nawet wśród sympatyków Sarkozy'ego, przyznaje Sylvie Pierre-Brossolette w tygodniku Le Point, pytając dalej, czy wkroczyliśmy w erę nepotyzmu, w której syn korzysta z przywilejów zdobytych przez ojca? Czy syn nie jest za bardzo zachłanny? Czy ojciec powinien pchać swego potomka do objęcia sterów potężnej instytucji finansowej? W wirtualnej przestrzeni mnożą się reakcje. Oburzenie przeważa, niezależnie od poglądów politycznych. Nasza stara tradycja monarchistyczna ma swoje granice. Uwielbiamy króla i jego rodzinę, ale potem chcemy ich ściąć, gdy przesadzają. W okresie kryzysu lud szuka kozła ofiarnego. Przystojny blondyn w wieku, gdy jego rówieśnicy są na studiach, na czele potężnej instytucji, to szokuje nawet najbardziej pozytywnie nastawionych do władzy obywateli. Dlatego też ten wybór stał się aferą, aferą polityczną, aferą Sarkozy'ego, czytamy w Le Point. Jean Sarkozy odpiera ataki. Gdy syn wybitnego pianisty idzie w ślady ojca w wieku 20 lat, to wszyscy uważają to za normalne, argumentuje, a otoczenie podkreśla, że to nie nominacja, a wybór. Brak dyplomów? Przecież premier Pierre Bérégovoy nie miał nawet matury, wtórują przyjaciele Jeana, który nie ma zamiaru poddać się tak łatwo. Te ataki wymierzone są w mego ojca, tego się spodziewaliśmy, przyznaje. Tłumaczenia są jednak mało przekonywujące dla wielu, którzy czują niestosownych sytuacji. Grupa prześmiewców nie omieszkała podkreślić, że Jean Sarkozy jeszcze nawet nie zrobił studiów, a już ma dyplom. Ojcowskiego pupilka. Inni dorzucają, to kolejny krok naszej republiki w stronę drugiego cesarstwa. Pałac Elizejski liczy na to, że burza ucichnie. Najważniejsze to trzymać się, czytamy w artykule na łamach Le Point, który opisuje drogę młodego, ambitnego Sarkozy'ego, spinającego się po szczeblach władzy szybko w górę, pod dyskretnym, ale czujnym okiem ojca. Gdy się człowiek nazywa Sarkozy, to pewne rzeczy są trudniejsze, wyznaje w wywiadzie dla tygodnika Jean Sarkozy, skarżąc się, że za każdym razem, gdy był wybrany na senatora, gdy został szefem grupy UMP w swym regionie, a teraz mianowany na stanowisko prezesa upadł, za każdym razem spadały na niego te same zarzuty. Syn prezydenta prosi, by go sądzono po tym, co robi i obiecuje, że zaliczy kolejne egzaminy na studiach. A nauczka z tego wszystkiego? Trzeba umieć zachować dystans, spokój i za żadną cenę nie wchodzić na grząski grunt politykierstwa, gdzie chcą cię wciągnąć. Jednym słowem, niczego nie zmieniać i działać jak działałem, jako senator i ogólnie w życiu, deklaruje Jean Sarkozy w Le Point. Jasmina Reza omawiała z Romanem Polańskim adaptację na ekrany jej sztuki Dieu du Carnage, Bóg Masakry. Umówili się na weekend październikowy, by pracować nad obsadą. Dwa dni po tej rozmowie reżyser, który wybrał się zupełnie nieświadomy zagrożenia na kolejną imprezę do Szwajcarii, został aresztowany. Autorka sztuk teatralnych, znana również w Polsce, opowiada na łamach Le Nouvel Observateur o swej przyjaźni z Polańskim, który jest zupełnie innym człowiekiem niż się go przedstawia. Jasmina Reza jest w szoku i jest to delikatne stwierdzenie. Jak ludzie nieznający sprawy mogą Polańskiego oskarżać o pedofilię i gwałt? Oczywiście nikt nie jest poza prawem, ale nie wszyscy się nadają na sędziów, adwokatów czy świadków. Jakim prawem ludzie pozwalają sobie na publiczne skazywanie Polańskiego, burza się autorka, przypominając, że jeszcze niedawno Francja była dumna, goszcząc tak wybitnego artystę. Polański zdobywał nagrody, laury, odznaczenia, był członkiem wielu prestiżowych instytucji, a przecież wszyscy wiedzieli, dlaczego schronił się we Francji. Roman Polański, kochający mąż i ojciec, przeżywa ogromny dramat. Niepokoi się o rodzinę, cierpi, nie mogąc być razem z nimi. I ma wrażenie, że stało się to, czego się najbardziej obawiał. Rozgłosu i linczu medialnego. Już raz to przeżywał po bestialskim zamordowaniu swej żony Sharon Tate, gdy prasa z powodu jego trybu życia i filmów przez niego robionych obarczyła go częścią winy za tę zbrodnię. Zwierza się dziennikarzowi Le Nouvel Observateur Jasmina Reza, zapewniając swego przyjaciela, jeżeli będzie miał okazję przeczytać te słowa, by pamiętał, iż wiele osób myśli o nim i jest z nim całym sercem. RFI.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Gabriela Zapolska, aktorka, dramatopisarka i publicystka urodzona w 1857, a zmarła w 1921 roku, autorka słynnych komedii obyczajowych atakujących mieszczańską moralność drugiej połowy XIX wieku, przez 6 lat mieszkała w Paryżu. Niemal codziennie słała z niego do swych polskich przyjaciół długie listy. W jednym z nich opisywała na przykład z wielką radością śnieg, który ku utrapieniu Francuzów przykrył właśnie paryskie ulice.
Żebyś i ty wiedział, że i ja mam śnieg. Leżę sobie i patrzę, i śnieg leży na balkonie i na drzewach. Zaraz włożę kamasze i pójdę do opery. Hortensja się złożyła we dwoje i mówi: kelner, idioty francuskie, ja odżyłam.
Był to fragment listu Gabrieli Zapolskiej do Stefana Laursiewicza. Czytała Elżbieta Koślacz-Wirol, polska aktorka żyjąca od wielu lat we Francji, pasjonująca się historią Zapolskiej. Przed kilku laty Elżbieta Koślacz-Wirol obroniła na Sorbonie pracę doktorską na jej temat. Przetłumaczyła także na francuski serię listów i artykułów Zapolskiej napisanych w Paryżu, które w czerwcu bieżącego roku wydane zostały nakładem wydawnictwa La Femme Pressée. Elżbietę Koślacz-Wirol zapytałam o to, co skłoniło Gabrielę Zapolską do przyjazdu w 1889 roku do Paryża.
Wyjechała z Polski pod koniec lata i przyjechała we wrześniu do Paryża w 1889 roku. To był okres otwarcia wystawy powszechnej i oddania wieży Eiffla do użytku. Zapragnęła zamieszkać na Montmartre. Nigdy nie lubiła lewobrzeżnego Paryża i rzeczywiście pomogli jej znaleźć mieszkanie najpierw na Avenue Clichy pod numerem 4. Potem w przeciągu roku zmieniła kilkakrotnie na ulicy de Parme, potem mieszkała w Avenue Truden i na samym końcu swego 6-letniego pobytu mieszkała na La Rue Tourlac pod numerem 4.
Na Montmartre, właśnie swoim ukochanym Montmartre.
Jak wiadomo, Montmartre w tamtej epoce był wspaniałym miejscem do obserwacji, do kontaktów i rzeczywiście Zapolska dużo skorzystała podczas swojego pobytu 6-letniego. Kiedy przyjechałam, miała 32 lata, do przyjazdu do Paryża właściwie skłonił ją problem osobisty, ponieważ przed samym wyjazdem na objazdach w Piotrkowie Trybunalskim w hotelu popełniła samobójstwo. Próbę samobójstwa, bo ją odratowano, odwieziono do Warszawy i odratowano. Życie młodej kobiety zaczęło się niespecjalnie ciekawie, miała bardzo dużo problemów osobistych z mężem, pragnęła się rozwieść. W międzyczasie urodziło dziecko, które miała z dyrektorem teatru dobroczynnego na krakowskim przedmieściu i musiała to dziecko urodzić w Wiedniu. W tamtym okresie Polska była pod zaborami, więc pożyczono jej paszport. Wyjechała i to dziecko umarło, więc miała przeżycia ogromne. To samobójstwo było wynikiem różnych okoliczności i napaści, również krytyków na jej pierwsze sztuki, na Małaszkę. No i rodzina nakłoniła ją do tego wyjazdu. A kiedy przyjechała do Paryża, stwierdziła, że Paryż jest bardzo trudnym miastem, bardzo drogim miastem. I żyła najpierw w środowisku polskim, emigracji polskiej. Potem zaczęła odchodzić od kolonii polskiej powoli, ucząc się języka francuskiego, bo marzeniem jej było zagrać na scenie francuskiej i zmusić Francuzów do aplauzu.
Miała za sobą już doświadczenie ze sceny polskiej, prawda? Bo występowała w Warszawie.
Kiedy zaczęła właśnie w Teatrze Dobroczynności, zaczęła mniej więcej w 1882 roku i zaczęła pisać również nowele dla teatru. Pierwsze swoje utwory dramatyczne i później rzeczywiście po tym skandalu, który wywołał jej związek z Gawalewiczem, grała w wielu teatrach objazdowych i w okropnej nędzy rodzina ją wykleła. Dlatego ten wyjazd do Paryża był jej właściwie ucieczką, ale jednocześnie, ponieważ miała dużo ambicji, powiedziała, że ona wypłynie, wierzyła w siebie i ta jej żywotność czasami była źle odczytywana, mówiono, że ona dziobem i pazurami usiłuje walczyć o swoje życie i tak dalej. Jako kobieta w tamtym okresie na pewno nie miała łatwego życia. Znalazła osoby, które jej zapłaciły za kursy teatralne. Była zapisana do konserwatorium jako obcokrajowiec, który usiłuje się nauczyć języka francuskiego, żeby wejść do komedii francuskiej. No, mniej więcej przez rok i potem była w takim Instytucie Rudy. Potem była u Talbota, prywatne lekcje. Później była u Marie Samary, która przygotowywała ją do Teatru Odeonu. Więc marzyła Zapolska, żeby rzeczywiście zagrać na scenie francuskiej. W 1892 roku, dzięki znajomości pani Severine, dziennikarki francuskiej, i Żewuskiego, dostała się do Teatru Antoana. Antoine ją przyjął i rzeczywiście myślał, że Zapolska wejdzie w skład tej trupy i że zostanie z nim dosyć długo. Ponieważ miała bardzo dużo akcentu, Antoine jej udzielał lekcji prywatnie. Grała role drugorzędne, niemniej jednak z tego wywiązała się bardzo dobrze. Mówią o tym krytyki, chwalą jej grę. Pod sam koniec swojego pobytu grała w repertuarze Ibsena rolę Szczurołapki. Potem grała u Antuana rolę Rumunki z akcentem księżniczki, morfinomanki w sztuce Simone de Gramont. Dawała sobie radę, ale rzeczywiście jej początki były bardzo trudne.
Gabriela Zapolska dużo pisała do prasy polskiej. Stała się dziennikarką tutaj w Paryżu. Wiem, że jest sporo tych artykułów i znalazła pani dużo artykułów właśnie jej w różnych czasopismach polskich.
Gabriela Zapolska od momentu przyjazdu do Paryża zaczęła pisać, ponieważ musiała się z czegoś utrzymać. Była korespondentką dwóch pism Kuriera Warszawskiego i Tygodnika Powszechnego i pisała o Paryżu. Właściwie to, co wtedy się działo w Paryżu, opisywała bardzo pięknie. W Polsce jej publicystyka została opublikowana, niemniej jednak nieznana. Powinniśmy jeszcze raz to wszystko kiedyś wydać, bo są to skarby prawdziwe. Na przykład opisuje o swoim pobycie u Bruanta na Montmartre, potem na wieży Eiffla, pierwsze wrażenia z wystawy powszechnej. Była również u Charcota w szpitalu Salpêtrière. Była pod Paryżem, mieszkała u pisarki Mida Gonneau.
Paryż był stolicą światowej kultury. Wielu ludzi przyjeżdżało do Paryża.
Naturalnie.
Oczywiście. Naturalnie. I było o czym pisać.
Nowe kierunki w sztuce, na przykład początek impresjonizmu, jak ona to widziała, ponieważ Paryż właściwie był dla niej uniwersytetem, ona się nauczyła wielu rzeczy. Wyjeżdżając do Polski wywiozła ogromną kolekcję znanych malarzy, Van Gogha, nabistów i te kolekcje zostały wystawione we Lwowie i potem gdzieś się rozproszyły. Niemniej jednak poznała i malarzy i u Antuana poznała autorów sztuk teatralnych i Ibsena, spotykała się z nimi. Niektórzy przychodzili nawet do domu, do niej na herbatkę. Poza tym dużo czytała Maupassanta, czytała Zolę i jej umysł się kształcił i ona zresztą o tym bardzo ładnie pisze, że stałam się człowiekiem pod koniec mojego pobytu, stałam się człowiekiem, kim byłam dawniej, maszyną bezrozumną, gnaną wolą wiatrów i mych wydawców. Tak to napisała w pewnym liście.
Wspominała pani o Bruant, to był słynny pieśniarz francuski, autor piosenek,
tak,
o Paryżu,
tak,
w kabarecie Mirliton.
W kabarecie Mirliton. Zapolska, właściwie jej się Bruant nie podobał. Jej się strasznie podobały piosenki, które opisywały nędzę we Francji, społeczeństwo francuskie w tym okresie. Niemniej jednak nie lubiła Bruanta, bo jej się nie podobało to, że on zbierał na przykład pieniądze, czerpał pieniądze z tej nędzy, o której pisał właściwie. Ona się, to ją oburzało.
To były również czasy pierwszych feministek i Gabriela Zapolska interesowała się tym problemem. Nawet uczestniczyła w kongresie kobiet
jako dziennikarka. Ona nie była nigdy sufrażetką i nie walczyła o wolność, ale przez swoją postawę kobiety usiłującej się utrzymać w tamtym okresie w dodatku. Rzeczywiście uważam, że walczyła o swoją wolność i o wolność pisania.
Ona napisała około 600 artykułów, ale również pozostawiła po sobie listy, czy korespondencje do przyjaciół.
Zbiór listów, które zrobiła pani Stefania Linowska i wydano to w latach 70. Adresatami tych listów są Stefan Laurysiewicz, jej przyjaciel, handlowiec, którego poznała w Paryżu, i Adam Wiślicki oraz kilka innych osób. Ona zdawała sprawozdania ze swojego życia właściwie. Pisała często, dlatego że bała się, że cenzura te listy gdzieś zagubi. Więc pisała 3 razy w tygodniu i pisze o sobie, pisze o Paryżu, pisze o tym święcie 14 lipca, o anarchistach, o kolonii polskiej bardzo dużo i o tym, co ona chce zrealizować, gdzie pójść, co zobaczyć. Atrakcją wtedy było pójście na Plac de la Roquette i zobaczenie egzekucji kobiety pewnej i jej syna. I ona szła z panem Lévy, mężem Marii Szeligi, żeby zobaczyć taką scenę, którą opisywała. Ona właściwie była dziennikarką, ale była jednocześnie aktorką, która grała i pisarką, bo pisała powieści.
Zaczęła już pisać powieści w Paryżu?
Tak, Zaszumi Las, Janka, Fan Sieklistka i tak dalej. Pisała również powieści. O tych powieściach w ogóle się nie mówi już teraz, ale to są materiały interesujące do studiów.
Natomiast swoje najważniejsze sztuki, Moralność pani Dulskiej, Żabusia czy Ich czworo, napisała już po powrocie do Polski.
Oczywiście, dlatego że przestała grać w 1900 roku. Kiedy przyjechała po grze u Antuana, u którego ukształtowała wykreowana została na scenę, zaczęła grać z prostotą. Słowo Antoana, które było bardzo ważnym słowem reżysera, było simplicity. Grano po prostu tak jak w życiu, to był teatr naturalistyczny. Pawlikowski w Krakowie ją przyjął, ze względu na to, że Pawlikowski był uczulony, wiedział, co się dzieje we Francji, jak, że nowe kierunki w sztuce się pojawiają. I ponieważ sam był u Antoana, wiedział mniej więcej, jaki jest klimat, co chce stworzyć na scenie Antoine, i pozwolił jej grać u siebie w Krakowie. Ale marzeniem Zapolskiej było dostanie się do Teatru Warszawskiego. Niestety to nigdy do tego nie doszło. Z różnych powodów. Zagrała w Krakowie i potem we Lwowie. Więc grała w repertuarze Antoana nowatorskim, które sama przetłumaczyła. I Zapolska pisała, ona przez całe życie pisała, do końca swojego życia pisała. W 1906 roku powstała Moralność pani Dulskiej i inne wspaniałe sztuki, Skiz i Panna Maliczewska i inne, które grają wspaniali polscy aktorzy. I dlatego została w naszej świadomości narodowej, że tak powiem, tylko dramaturgiem, a nie aktorką jednocześnie. Aktorką, żywym człowiekiem, który gra swoim ciałem, swoją inteligencją i wrażliwością.
Malgré que soit un roturier, le dernier des fils d'un poirier, la rue verte, depuis les temps les plus anciens, nous habitons moi et les miens, à mon meurtre.
O Gabrieli Zapolskiej i jej pobycie w Paryżu opowiadała Elżbieta Koślacz-Wirol. Na zakończenie słuchamy archiwalnego nagrania jednej z piosenek Aristida Bruon. Na Montmartre śpiewa autor.
Qui peut s'appeler pour un bon fils une rue de perte. Un soir, sur le boulevard Rochechouart, ma pauvre maman se laisse échoir à mon meurtre. Je ne suis pas très heureux depuis, j'ai bien souvent passé mes nuits sans couverte. Et bien souvent, quand j'avais faim, j'ai pas toujours mangé du pain à mon meurtre. Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils d'un poirier, la rue verte, depuis les temps les plus anciens, nous habitons, moi et les miens, à mon meurtre.
RFI, la radio du monde. We Frankfurcie w Niemczech trwają targi książki. Największa na świecie impreza tego typu, przeznaczona tak dla wydawców, jak i dla czytelników. W tym roku odbyła się ich 61. edycja. Pani Nina Klein, rzeczniczka targów i jeszcze 2 lata temu dyrektor Instytutu Książki Niemieckiej w Warszawie, opowiada o targach przed mikrofonem naszej koleżanki z radia Deutsche Welle, Barbary Kolen. Rozmowa przeprowadzona została dla programów z cyklu Euranet.
Nina Klein, jeszcze kilka lat temu byłaś rzeczniczką niemieckiej książki w Polsce. Kierowałaś Centrum Informacji o Książce Niemieckiej. Tu we Frankfurcie jesteś rzeczniczką książek z całego świata?
To fajny pomysł. Bardzo fajny. Więc w pewnym sensie tak, bo frankfurskie targi książki to po prostu największe spotkanie ludzi książki na świecie. Więc dzisiaj mamy tu 7300 wystawców z całego świata. Tu...
To znaczy więcej niż w ubiegłym roku?
Nie, troszkę mniej niż w ubiegłym roku, ale to około 50 wystawców mniej. I jeśli patrzy się na rok 2009, to musimy powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo dobry rezultat, bo mamy kryzys. Może nie tutaj, bo niemiecki rynek to bardzo zdrowy rynek, ale mamy kryzys w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. więc tam rynki książki po prostu nie wyglądają takie dobre jak tutaj.
Sama zaczęłaś mówić o kryzysie, więc dokończmy wątek. Jak ten kryzys przekłada się na prezentację wydawnictw i w ogóle ich obecność tutaj? Jak wydawnictwa oszczędzają na przykład? Czy jest to widoczne tutaj?
Widocznie to nie jest, bo jeśli chodzisz tu po halach, widzisz, że pięknie te stoiska wyglądają, więc tam nie oszczędzają na pewno. Ale tam, gdzie oszczędzają może troszkę, to jest, jeśli chodzi o party. Frankfurtskie targi książki też słynne są już od latach 60. za wieczory miłe, spędzane razem z alkoholem i z ludźmi książki. Więc tu może Random House na przykład, oni oszczędzają w tym sensie, że skreślili dwóch partii i to jest szkoda.
W Niemczech odbywają się co roku dwie imprezy targowe związane z książką. Na początku roku w Lipsku i jesienią we Frankfurcie. Każda z nich jest bardzo ważna. W Lipsku targi książki organizowane są dla czytelników i autorów i dlatego mówi się, że są największym festynem czytelniczym w Europie. We Frankfurcie jest inaczej.
We Frankfurcie jest inaczej. To jest spotkanie branżowe tutaj, bo targi frankfurskie są największe targi książki na świecie i tu chodzi właśnie o branżę. Tu chodzi o branżę międzynarodową, w tym sensie po prostu to jest jedyne miejsce, gdzie 100 państw się spotkają i handlują licencjami.
Opowiedz może o organizatorach tych targów.
Börsenverein des Deutschen Buchhandels to jest coś podobnego do Polskiej Izby Książki w Polsce. To znaczy oni mieli pomysł w roku 1949, żeby powstały takie targi znowu dla branży książkowej. Bo to było po II wojnie, nie było miejsce dla ludzi książkowych, bo w Lipsku, te stare, tradycjonalne targi tam w Lipsku już nie były dostępne. Więc powstały te targi i okazało się, że jest zainteresowanie tym z całego świata. Więc już 3 lata po powstaniu tych targów było więcej międzynarodowych wystawców niż niemieckich.
Targi obchodzą jubileusz. Powiedz mi, jak one się zmieniły w ciągu tych 6 dziesięcioleci?
Bardzo dużo, bardzo dużo. To już w ogóle nie to samo jak 60 lat temu. Można powiedzieć, że na początku to miejsce było przewidywane dla księgarzy, żeby oni mogli się spotkać właśnie z wydawcami. A potem okazało się, że jest takie zatrzebowanie tym, że można też się spotkać na międzynarodowej skali, żeby po prostu handlować licencjami. I to jest nowy pomysł, który powstał 3 lata po powstaniu tych targów. I teraz widzimy, dzisiaj mamy nowy punkt ciężkości na targach i to jest Creative Industry.
Po prostu w tym roku po raz pierwszy zajmujecie się nowymi formami przekazu i docierania do czytelnika. I to o to chodzi.
Więc są branże kreatywne w Niemczech, na całym świecie i branża książkowa po prostu zależy do tego. Oczywiście muzyka, filmy, games, gry, to wszystko zależy do tej branży Creative Industries. I te Creative Industries po prostu się łączą teraz, bo mamy digitalizację, to znaczy, że treści różnych mediów można przekazywać na różny sposób. To znaczy ja mogę wymyślić nie tylko książkę do czytania, ale równocześnie książkę audiową, film do tego, można robić z tego gry. Albo, i to jest coś naprawdę nowego, można wymyśleć multimedialne produkty, to znaczy od razu łączać wszystkie kanale i wszystkie sposoby czytania, słuchania, widzenia. I to jest coś nowego, że w tym roku po prostu mamy ten fokus, ten punkt ciężkości, ale w ogóle już w roku 1993 frankfurtskie targi książki mieli motto Frankfurt Goes Books Electronic, więc dla starszych wydawców i wystawców to wszystko nie jest zaskoczeniem, bo e-book, e-reader, to wszystko już mamy wokół nas od lat, ale teraz już to jest nie do uniknięcia, to jest po prostu do przyjęcia.
Na co z tego wszystkiego może sobie pozwolić zwykły śmiertelnik obecnie? Bo wy tak pokazujecie to w taki zupełnie oczywisty sposób.
To jest troszkę różnica między prawdziwym życiem i targami. To znaczy, że tu frankfurskie targi książki zawsze pokazują najnowsze trendy.
Czyli wizje też.
Też wizje, ale to wszystko już jest dostępne, ale może nie dla szerokiej publiczności. Więc jeśli patrzmy na e-booki, to mamy tu w Niemczech 60 tysięcy download e-booków 2009 roku. Tak naprawdę też e-booki nie są takie powszechne, tak jak można myśleć, jeśli słucha się Radia Polskiego o targach frankfurskich, ale i to jest to, ale te środki do odczytywania, te e-reader teraz mają taką technologię, że już warto spróbować. Te e-reader były wokół nas już od lat, to nic nowego, ale teraz po prostu jest taki stan technologii, że już można sobie to kupić i z radością czytać.
Czy targi nie przemieniają się w związku z tym, o czym mówimy, w imprezę prezentującą bardziej media i nowe technologie niż same książki?
Nie, to na pewno nie, bo to jest tylko taki... mi się wydaje, że serce targów to książki i ja jestem zdecydowanie tego zdania, że książki na papierze są nie tylko sercem tych targów, ale są też sercem wciąż całej branży. To znaczy pieniądze robi się z normalnymi książkami.
Czyli wygląda na to, że jest to tak zwana oferta uzupełniająca internet i digitalizację.
Na razie tak.
A jak będą wyglądały w przyszłości domowe biblioteki? Czy z regałów znikną książki, czy będzie ich mniej?
Ja myślę, że będzie ich mniej, bo mamy tak właściwie tych książek, których potrzebujemy tak dla studiów albo dla życia profesjonalnego. Te książki będziemy nosić ze sobą chyba w takim e-reader i to będzie łatwo dla nas i nie musimy dźwigać tam kilogramami książek, ale to wszystko, co jest związane z gnus, to znaczy
z rozrywką?
Z rozrywką, to właśnie ta książka będzie wciąż ta stara książka piękna, jaka jest dzisiaj. Im więcej mamy tych sposobów, jak Facebook, jak Xing, jak nasza klasa, to im więcej potrzebujemy tych realnych kontaktów. To znaczy, im więcej potrzebujemy spotkać
prawdziwych ludzi twarzą w twarz.
Tak.
W tym roku, jak co roku zresztą, prezentujecie dużo atrakcji, ale są też nowości. Prezentujecie po raz pierwszy literaturę kulinarną.
Tak naprawdę cookbooks albo książki kulinarne w Niemczech cieszą się taką popularnością, że już nie można zamknąć oczy przed tym. Więc taka gourmet gallery, mamy najwybitniejszych kucharzy, tak jak Sara Wiener, oczywiście z Wiednia pochodzi, mamy Horst Lichter i Lafer, to są kucharze tu bardzo znani w Niemczech, nie mamy tu polskiego kucharza, ale to może się zmienić, może w przyszłym roku. I to jest tak, że książka i jedzenie to idzie w parze, bo to jest genus, moim zdaniem rozrywką, tego nie tłumaczę.
Dotyczy zmysłu, tak.
Tak.
Tak, oczywiście. Mówiłyśmy o tym, że targi frankfurckie są targami branżowymi, ale ludzie z branży spotykają się tylko przez 3 dni, natomiast przez 2 dni targi odwiedzać może publiczność, po prostu czytelnicy. To będzie sobota, czyli dzisiaj, i niedziela, jutro. co przygotowaliście dla nich? Mm-hmm. I co dzieje się przez te dwa dni? Mm-hmm.
Mm-hmm. Przez te dwa dni przychodzą czytelnicy. W ciągu tych pięciu dni targi odwiedza 300 tysięcy ludzi i w ciągu weekenda to około, powiedzmy, do 20 tysięcy ludzi, więc 60 tysięcy ludzi na dzień. I tam czeka na nich już Chiny. Więc mamy tu gościem honorowym dzisiaj
tegorocznych
targów to Chiny i w Niemczech był dużo dyskusji wokół tego gościa honorowego Chiny, bo oczywiście przewodzącym tematem była cenzura, czy jest to wolność prasy,
słowa.
I tu było dużo dyskusji, czy w ogóle można zaprosić Chiny jako gościa honorowego. I naszym zdaniem tak, nie tylko można, ale trzeba teraz, bo Chiny się otwierali 30 lat temu na skalę ekonomicznej, ale dopiero od kilku lat też branża książkowa się otwiera.
Prezentację Polski na targach organizuje od paru lat Instytut Książki z Krakowa. Jak ty oceniasz tę prezentację Polski na targach?
No bardzo dobrze, bo już pytałaś mnie rok temu i muszę tylko powtarzać, bardzo dobrze, bo polska prezentacja tam wali 5-0, należy zawsze do najlepszych, najpiękniejszych prezentacji tej całej sali i nie tylko. Więc tam mamy w tej sali też prezentację Emiratów Arabskich, tam Sharjah się prezentuje, Abu Dhabi International Book Fair, więc tam jest konkurencja, bo te Emiraty mają dużo pieniędzy, bardzo im zależy na to, żeby to po prostu dobrze się prezentować, ale polskie stoisko narodowe albo polska prezentacja to zawsze jedna z najpiękniejszych, to bardzo profesjonalne też, tak.
Ostatnie pytanie. Jakie korzyści ma polski rynek książki? Z racji tego, że mówisz po polsku, znasz Polskę i pełnisz funkcję tutaj rzecznika prasowego na tych targach.
Teraz na targach cieszę się bardzo, że mogę z tobą rozmawiać i dziękuję bardzo za tą możliwość, żeby polskie radio chce po prostu mieć mój głos tam w radiu. Czuję się uhonorowana i pozdrawiam wszystkich. Ale to jest też tak, że mamy tu na targach dwóch dziennikarzy na przykład branżowych i pani Monika Lipska, która kieruje teraz kontaktbiuro Buchmarkt albo biurem kontaktowym dla rynku książkowym i wciąż pracuje nad tym, żeby branża książkowa w Polsce i branża książkowa w Niemczech były połączane i były po prostu w żywym wymianie. Mam nadzieję, że teraz po dwóch latach też mogę się bardziej skoncentrować na tym, jak poprawiać jeszcze te relacje polsko-niemieckie w branży książkowej.
Nino, dziękuję ci za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję.
RFI. Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Rok 2009 ogłoszony został we Francji rokiem dobrego króla René. Władca Andegaveni i słonecznej Prowansji urodził się 16 stycznia 1409 roku na zamku w Angers. Ukoronowaniem obchodów 600-lecia jego urodzin będzie wystawa części dziś niestety rozproszonego księgozbioru władcy. Wśród nich rękopisów kunsztownie zdobionych przez średniowiecznych mistrzów. Iluminowane białe kruki zgromadzono na wystawie. Stawie świetność iluminacji księgi króla René na zamku w Angers. w sąsiedztwie apokalipsy świętego Jana, słynnego XIV-wiecznego gobelinu, będącego chlubą i symbolem słodkiego kraju andegaweńskiego. Wystawa przygotowana została z inicjatywy miasta Angers we współpracy z Centrum Zabytków Narodowych pod kierunkiem komisarzy Marka Eduarda Gauthier, konserwatora Biblioteki Miejskiej w Angers, oraz François Avril, konserwatora francuskiej Biblioteki Narodowej. Współpraca to historyczna w istocie, bo nigdy dotychczas w historii zamku w Angers nie organizowano wystaw czasowych w galerii, w której przechowywany jest gobelin apokalipsy. Trudno było jednak oprzeć się pokusie zgromadzenia arcydzieł sztuki iluminatorskiej w miejscu, gdzie większość z nich ujrzała światło dzienne. Na wystawę trafiło 47 rękopisów i stronic wypożyczonych z 20 bibliotek europejskich. Są wśród nich francuska Biblioteka Narodowa, biblioteki Berlina, Brukseli, Londynu, Lizbony, Cambridge, Petersburga i Genewy, a także miast francuskich Albi, Carpentras, Marsylii, Metzu i Poitiers. 23 dzieła pokazywane są francuskiej publiczności po raz pierwszy. Znajdujemy wśród nich opisy turniejów rycerskich, eposy rycerskie, dzieła historyczne, botaniczne lub przyrodnicze, ale również traktaty moralne i mistyczne, modlitwy, księgi godzin. Część należała do osobistego księgozbioru dobrego króla René, inne do jego bliskich. Pokazano oryginalność tych dzieł i kontekst historyczny ich powstania. Król René 1409-1480, książę Andegawenii i Lotaryngii, hrabia Prowansji, król Sycylii i Jerozolimy, antykról Aragonii, był nie tylko wybitnym politykiem i dyplomatą, był również niezrównanym mecenasem sztuk końca średniowiecza, prekursorem wielkich humanistycznych monarchów okresu renesansu. Sam również pisał i utrzymywał osobiste stosunki z wieloma artystami. Był wśród nich Barthélemy Hic, któremu zawdzięczamy m.in. iluminację do eposu autorstwa króla René, Livre du Cœur d'Amour Épris, 1460 rok, opowiadającego miłosne przygody rycerza noszącego oryginalne miano Zakochanego Serca. Z warsztatu mistrza Hic wyszły również teatralne sceny innego dzieła literackiego René, Mortifiment de Vaine Plaisance oraz Księgi Turniejów. Wszystkie one stanowią perły tej wyjątkowej wystawy na skalę europejską. Wystawa Świetność iluminacji Księgi Króla René na zamku w Angers od 3 października 2009 roku do 3 stycznia 2010. RFI.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Ariel Dombal można lubić albo nie. Niektórzy uważają ją za piękną kobietę, inni nie mogą patrzeć na jej twarz typowej blondynki, jak z dowcipów, szeroko otwarte, błękitne oczęta i usta, których mogłaby jej pozazdrościć nawet Angelina Jolie. A pani Dombal nie jest już dziewczątkiem pierwszej młodości. Urodziła się w 1953 roku. Figurę ma jednak nadal godną modelki, którą zresztą kiedyś była. Jeszcze nie tak dawno wystąpiła w słynnym paryskim kabarecie Crazy Horse, gdzie śpiewała i tańczyła praktycznie nago. Co do jej walorów jako piosenkarki, to już sami państwo ocencie. Oto piosenka tytułowa z najnowszej płyty Ariel Dombal, Glamour Amour.
Je suis en Mexico, ça c'est glamour.
Słów i muzyki do wszystkich piosenek, które znalazły się na ostatniej płycie Ariel Dombal, jest Philippe Catherine, francuski autor, kompozytor i piosenkarz. Uwaga, nie mylić z Philippem Catherine, belgijskim gitarzystą jazzowym, sporo starszym, no i grającym zupełnie inną muzykę. Ich nazwiska brzmią tak samo, piszą się jednak nieco inaczej. Philippe Catherine, ten, który napisał piosenki dla Ariel Dombal, wspierał ją również swoim głosem w kilku piosenkach, na przykład w El Santo.
Il est plus grand, il est plus costaud, il s'appelle Moctezuma et déjà les hostilités démarrent. C'est sûr. Il jette un regard à son coach qui ne réagit pas, mais il se relève, le public l'encourage. Oui, El Santo se relève, c'est incroyable!
Yeah!
Jak na 56-letnią kobietę, to nie da się zaprzeczyć. Piszczenie Ariel Dombal świetnie wychodzi, ale właściwie przyznać trzeba, że konsekwentnie pracuje ona nad swoim imażem. A nigdy nie wiadomo, co w takiej słodkiej blondynce, nie sprawiającej wrażenia szczególnie inteligentnej, tak naprawdę drzemie. Zresztą jest ona wzorem dla wielu innych artystek, na przykład Melanie Griffith zrobiła sobie nawet parę operacji plastycznych, żeby się do niej upodobnić. No tak, ale Ariel Dombal, jak przyznaje w jednej z piosenek, jest ekstraterrestr, czyli po prostu kosmitką.
To już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.